Minęła 20. Tyrym, tyrym, tyrym.
To jest jakiegoś radia.
Polskiego radia.
Polskie radio.
Polskie radio, coś tam, no. To jest dobry dźwięk. To jest taki prosty i dobry dźwięk.
I każdy wie, o co chodzi, co nie? Nie ma tak, że musisz kombinować i no, po prostu wiesz, o co chodzi.
No. A o co chodzi?
No, zaraz coś się zacznie, no.
Że zaraz coś się zacznie, dokładnie. Kinotok. Podcast filmowy. Był wywiad z Taiką Waititi na temat jego udziału, jego projektu gwiezdnowojennego, który już od jakiegoś czasu gdzieś tam było o nim mowa, że Taika Waititi będzie robił jakieś tam kolejne Gwiezdne Wojny. No i on tam troszeczkę więcej zdradził. Na razie niewiele, bo okazuje się, że on w ogóle jest teraz zajęty tym serialem swoim, innymi projektami. Natomiast przede wszystkim informacja ważna, to co powiedział, to to, że film nie będzie, będzie się starał nie poruszać tematów związanych z postaciami, które znamy. Czyli, które, że poruszy no, jakieś nowe
tematy,
nowe koncepty, nowe tematy, nowe postaci stworzy i będzie starał się być w miarę oryginalny. No to jakby tego oczekiwaliśmy w sumie od Waititiego.
Od niego, nie? No.
W przypadku Gwiezdnych Wojen. Pytanie teraz tylko. Jesteśmy jeszcze przed obejrzeniem Thora Love and Thunder, który teraz patrzyłem, no nie masz tak super, hiper pozytywnych ocen na Rotten Tomatoes jak poprzedni Thor chociażby, czy inne filmy Waititiego. Więc pytanie, czy nie mamy tej, czy nie ma Waititi routine po prostu.
Znaczy
trochę.
Mi się wydaje, że to jest tak, że jakby on ma swój styl i ludzie już się jakby... Pierwszy jego Thor był rzeczą tak zaskakującą, że ludziom się po prostu to podobało. Jeśli po prostu zrobił coś jeszcze raz, znaczy, że to będzie dobry film, ale ludzie po prostu nie będą tak zaskoczeni, bo to tak może być.
No być może. No z tego, co ja tak wczytywałem się, to znowu, no mówimy teraz o tym Thorze, a już ludzie, którzy teraz tego słuchają, pewnie w większości widzieli ten film. Ale słyszałem opinię, że jest jednak troszeczkę za dużo tego żartu i on się nie do końca łączy fajnie z tym dramatem, który się dzieje w filmie. Mm-hmm. I szczerze mówiąc, to był dokładnie mój problem z Thorem Ragnarokiem właśnie. Że dla mnie to, co, na co ja zwróciłem uwagę, co mi się akurat nie podobało w Thor Ragnarok, to to, że chociaż żarty były niektóre świetne, to jednak one były jakby zatrzymywały film, a nie były częścią filmu. To
okay, było tak, że nie pchało go do przodu, tylko zatrzymywaliśmy tak. się, żeby opowiedzieć dowcip.
Dla żartu. Dokładnie. I to był dla mnie problem Ragnaroka i widzę, że no prawdopodobnie tu będzie to samo. I często to widzę u Waititiego, także rozumiem, że to może być problem, ale w przypadku Gwiezdnych Wojen akurat może to będzie świeże.
Kamp
to
taki.
Tak, poziom świeżości, taki kamp właśnie gwiezdnowojenny. Strasznie jestem ciekaw, bo mam wrażenie, że historia Waititiego gwiezdnowojenna może być tak bardzo, wiesz, trolująca fanów i oby Disney się na to zgodził, bo to po
bo
prostu
fabuły
będzie
jeszcze nie
stworzenie
ma, tak?
nowego lore, w ogóle stworzenie nowego, wiesz, nowych zasad, w ogóle jakichś nowych działania mocy i wiesz, stwory Słucham. Przeróżne
to
się
można
będą oczywiście
olbrzymią
pojawiać.
Ilość rzeczy może nie. Ja bym chciał, żeby on zrobił nawet nie wiem, ludzi ten, którzy obstawiają na podracingach i są szemranymi ludźmi na Tatooine, którzy chcą sobie, wiesz, dorobić i to wszystko jest tak przekręcone, mogą to zrobić przed Mrocznym Widmem i absolutnie z niczym się nie łączyć i zrobić taką bardziej komedię.
Ja bym się z tobą zgodził, gdyby nie to, że po to Obi-Wanie mam już dość Tatooine. Po prostu.
Ale w Obi-Wanie nie było dużo Tatooine, więc...
Zostawmy tą planetę i zostawmy jakiekolwiek pustynne planety. I okay. Wydaje mi się, że jednak kto jak kto, ale Waititi
lubi
może
kolory.
Pójść w rejony tak pstrokate i tak, wiesz...
Ale to, by, ale to może też zrobić
wiesz,
podracing.
Bogactwo pstrokaty. Tych światów, nie?
No.
Mogą być podracingi gdzie indziej, nie? I może to być, wiesz, coś innego. No, nie, znaczy wiesz, pod racing super. tylko czy by to nie była powtórka z Mrocznego Widma?
Nie, no ale to żeby... byłoby komedia o gościach, którzy próbują zrobić jakiś przekręt związany z podracingiem i muszą wygrać.
Wydaje mi się, że ty chyba teraz piczujesz Guya Ritchiego z Gwiezdnej Wojny.
O, jeszcze lepiej. Dobra, to Guya Ritchiemu damy to dla tej. Ale najważniejsza informacja jest taka, że ten film nie zacznie się w tym roku nawet kręcić, więc nawet nie no. musimy specjalnie myśleć o tym, bo to jeśli wyjdzie w 2023 roku, to będzie...
No nie wyjdzie, no nie wyjdzie na pewno. Wyjdzie, to... Miał wyjść, ale już
pod teraz koniec może, pod koniec 2023 roku może by wyszedł, tak? Jakby zacięli kręcić, ale
wątpię,
to wątpię.
Szczerze wątpię. Myślę sobie, że po prostu jeżeli cokolwiek jest w stanie jeszcze sprawić, że się jaram Gwiezdnymi Wojnami, to to, że Taika Waititi będzie je robił. To jest coś, co po prostu wprowadza mnie w jakiegoś rodzaju jeszcze euforię związaną, albo jakiś zalążek euforii związany z tym, że coś ciekawego Gwiezdnymi Wojnami można zrobić. No i ja ciągle czekam oczywiście na trylogię Ryana Johnsona, która cały czas nie jest jeszcze anulowana.
No, no wiesz.
Też, nie... Ryan Johnson też jest zajęty, ale...
Ale wiesz, no pytanie, czy przypadkiem znowu nie będą zrobili serialu na Disney Plus zamiast filmu, co generalnie nie sprawia... Nie działa dobrze, tak?
Znaczy wiesz, mi się wydaje, że to nie chodzi o to, że to akurat serial, serialowość sprawia, że coś jest dobre czy złe, tylko, że no akurat projekt Obi-Wan w moim odczuciu
był, filmem,
był
no.
w ogóle nietrafionym i mi się wydaje, że jako film też nie byłby specjalnie tutaj fascynujący, więc no po prostu mieli kiepski materiał. Długo się zastanawiałem nad tym Obi-Wanem, cały czas mi gdzieś, wiesz, po głowie chodzi ten Obi-Wan jako, wiesz, standardowemu no-life'owi, który nie ma o czym myśleć, to myśli o tym, dlaczego ten Obi-Wan był taki, jaki był. I myślę sobie, kurczę, czemu, co by mogło naprawić to, ten pomysł, nie? Wszystko dookoła by się sprawiało, że właściwie to powinien być hicior. Znaczy to jest hicior, ale taki artystyczny hicior. Albo może nie właśnie, a może właśnie fakt, że mamy już, przejedliśmy się tymi wszystkimi Tatooine'ami, Obi-Wanami, Vaderami, to też sprawiło, że już mamy tego dość i że twórcy nie wiedzą, co jeszcze można o tym opowiedzieć.
Pamiętaj, że nie ma franczyzy bardziej znienawidzonej przez swoich fanów niż Gwiezdne Wojny. Więc...
Dokładnie, dokładnie. To jest paradoks Gwiezdnych Wojen.
Tak. Ale w tym tygodniu, w którym teraz rozmawiamy, do kin wchodzi jeden film, na który ani ty, ani ja się nie wybieramy raczej. Przynajmniej
a może powinniśmy założyć
może
garnitury.
Powinniśmy.
Chociaż nie jesteśmy w tym wieku odpowiednim. Chyba. Ja już na pewno nie.
No to na pewno nie.
To już byłoby creepowe.
No, ale minionki wchodzą i rozwalają generalnie box office.
System.
No jest to... Znaczy... Ja to rozumiem, bo to nie są złe filmy, to są po prostu głupie filmy, tak? I w tym, co chcą zrobić, idealnie się sprawdzają. To są jednak filmy, które są jedną gigantyczną reklamą zabawek i merchu i to, że ludzie sobie robią śmieszne memy i ubierają się w garniturach i pokazują, że przychodzą, może mają pójść do... że idą do kina na minionki ubrani no, tak elegancko, to cudo po prostu. Nie wiem, kto to zaczął, ale jest to
zumerzy.
Zumerzy.
Ale o czym mówimy? Myślę, że dużo osób słyszało. Okay. Chodzi o tak zwany gentle minions, czyli masowy mob tiktokowy polegający na tym, że grupowo spotykają się młode chłopaki, myślę, że to są osoby w wieku tak 16-18 lat więcej, którzy po prostu wychowywali się na minionkach. Dla nich pierwsze minionki, czy tam pierwszy...
No właśnie, kiedy te pierwsze minionki?
Wiesz, to jest to, na czym się wychowali. 2011 zdaje się. I teraz idą, wiesz, po pierwsze jakby oddać hołd swojemu dzieciństwu. 10, okej. Okay. Oddać hołd swojemu dzieciństwu. A z drugiej strony po prostu strollować system na maksa i jest to rzeczywiście, to jest z jednej strony piękne, bo to jest takie pomysłowe w absurdzie tego, tak, że okej, dobra, ubierają się w te garnitury, zachowują się jak bardzo eleganccy panowie, po czym euforycznie bardzo reagują na film. I to się stało takim trendem, że faktycznie częściowo chyba wpłynęło na ten box office taki
dobry.
No
może wątpię, żeby aż tak bardzo, no ale...
No, ale chyba trochę jednak wpłynęło. Natomiast ja czytałem o tym, że to jednak nie do końca wszystkim się podoba i to nie do końca jest takie, jak może być powinno, bo niektórzy z tych chłopaków, z tych grup młodzieżowych zaczynają się zachowywać dość no, głośno na sali kinowej, no, i zachowywać się dość ordynarnie i zachowywać się tak, że w sumie przeszkadzają tym dzieciom oglądać ten film. I to sprawiło, że na przykład w Wielkiej Brytanii niektóre kina
zakazały
przychodzić w garniturze, dosłownie.
Tak, to czytałem, widziałem, no.
No. I tak sobie myślę, okej, wiesz, bo to jest tak fajny trend, fajny, pomysłowy, dopóki to jest w obrębie uroczego takiego właśnie happeningu, że sobie idziesz i oglądasz film z,
kiedy
z postaciami z dzieciństwa.
Kiedy ostatnim byłeś w kinie w garniturze?
Nie wiem, nie pamiętam.
No właśnie, wiesz co, więc ja wydaje generalnie... mi się, że to jest dobra okazja, no.
To byłaby dobra okazja, gdybym szedł na ten film, gdybym się ja wychowywał na minionkach, ale niestety pierwsze minionki pojawiły się w momencie, kiedy ja na emeryturę już szedłem, więc...
Aha, no tak, tak. To...
Ale myślisz sobie, znaczy jest jakieś takie poczucie władzy w tym, że jest nas tak wielu internetowo, tak, że jest ten TikTok, jest ten trend, jesteśmy popularni, możemy robiąc te nasze filmiki z tym, jak się zachowujemy w kinie, sprawić, że nam wzrosną subskrypcje o tam nie wiem ile setek tysięcy nowych użytkowników i to nam daje poczucie pewnego rodzaju swobody i władzy w zachowaniu i w tym, że no, możemy sobie pozwolić na trochę więcej niż inni, bo jesteśmy nawet pewnego rodzaju, fenomenem. Ludzie pewnie nam cykają zdjęcia gdzieś tam, powiedzą, o, zobacz, idą Gentle Minions na minionki, nie? Więc jesteśmy jakimś substytutem gwiazd, celebrities. Idziemy na te minionki, odstawiamy tą naszą szopkę i w pewnym momencie jesteśmy też młodymi ludźmi, którzy są, no wiesz,
mają akurat wakacje.
Mają wakacje. Jak długo można zachować tą maskę tego dżentelmena, który siedzi uważnie i ogląda ze złożonymi rękami, dłońmi film Minionki? No, w pewnym momencie jednak te buzujące różnego rodzaju hormony i w ogóle wszelkiego rodzaju rzeczy, które młodzież się, z którymi musi, wiesz... żyć w tym wieku, no, sprawiają, że no,
chciałem przypomnieć, że byłeś nastolatkiem 20 lat temu, więc...
Ja zawsze byłem bardziej spokojnym nastolatkiem, ale no, też miałem więcej energii. I gdzieś ta energia musiała mieć ujście, więc dlaczego nie może mieć w kinie, kiedy oglądasz film, który ostatecznie sobie zdajesz sprawę, okej, ten film nie jest aż taki ciekawy, jak może myślałem, że będzie, albo... okej, dobra, zrobiliśmy tą akcję i co teraz, nie? Już w sumie to nie chce nam się siedzieć na tych minionkach, ale głupio nam wyjść, no to zróbmy jakąś tutaj, nie to, że rozróbę, no oni chyba aż tak agresywnie się nie zachowują, ale...
No chyba nie, no ale powiedzmy sobie szczerze, jest to zabawne, tak? Nie...
Jest to zabawne.
No, jest to zabawne, ale no wynik mają niezły.
Wynik mają niezły, no to jest rekord, jeśli chodzi o 4 lipca podobno w Stanach. Czyli tego długiego weekendu. To jest rekord, jeśli chodzi o animacje tegoroczne na pewno. No i to jest, zdaje się, chyba trzeci najbardziej dochodowy film tego roku.
Co świadczy,
jeśli chodzi o otwarcie.
Co to świadczy o naszym społeczeństwie? Nie wiem.
No ja też nie wiem. Ja generalnie nie znoszę minionków. To jest jakby inna kwestia.
Znaczy nie, no ten pierwszy film był... Te filmy nie są jakieś złe i fatalne. Są
pierwszy
przyjemne,
film był dobry,
tak?
Dlatego, że minionki były w tle. Natomiast im bardziej minionki szły na jakby wiesz, na pierwszy plan, to w tym momencie po prostu no, postacie, które ewidentnie nawet z samej nazwy powinny być drugoplanowe, zaczynają wiesz, no troszeczkę tutaj... terroryzować fabułę i sprawiać, że no jakby spada ta kurtyna pod tytułem ej, mamy coś mądrego, fajnego do powiedzenia o o postaciach, o tym, nie wiem, o wychowywaniu dzieci i tak dalej.
Bo tak było.
No, to wszystko tak spada i tak naprawdę chodzi o to, że są śmieszne stworki, które mówią banana i o to chodzi, żeby dzieci przyszły i robiły banana. Nie trawię. Minionków nie trawię, więc na pewno nie pójdę. Nie przyczynię się do tego sukcesu. Paweł, na jakim filmie byłeś w kinie?
Ja w kinie byłem na Elvisie. I powiem tak, ja wiem, że jakby rozmowa o tym filmie jest bardzo rozbita, jeśli można by to tak nazwać. Wiem, że są ludzie, którym się podoba, są ludzie, którym się nie podoba. Ja nawet w kinie miałem tak, że no, mi się bardziej podobał niż z osobą, z którą w kinie byłem. I dla mnie to jest jakby kolejny film z takiej serii filmów o muzykach, biograficznych filmów o muzykach, bo mieliśmy i Bohemian Rhapsody, mieliśmy Rocketmana, no i będziemy musieli teraz co roku dostawać kolejny film o kolejnym muzyku sławnym, jakiś biograficzny, bo jakoś te filmy działają. Ale uważam, że w porównaniu do pozostałych filmów, z tych takich nowych filmów o tych muzykach, ten jest najlepszy. Mi się wydaje, że jest lepszy od na pewno Rocketmana i na pewno od Bohemian Rhapsody, który w ogóle by się nie był, tak patrząc z perspektywy czasu, były po prostu słabym filmem. Tak. Znaczy może
nawet nie patrząc z perspektywy czasu, Bohemian Rhapsody było słabym filmem od samego początku. No.
I teraz patrzę tego Elvisa i może inaczej, rozumiem, dlaczego osobom może się ten film nie spodobać. Bo to nie jest film, który... Może inaczej, ten film jest filmem, który nie udaje, że to, co on przedstawia, było prawdą. I jeśli ja gdzieś tak od razu złapałem ten klucz, że wszystko, co ten film przedstawia, jest zidealizowaną historią i on nie próbuje ciebie okłamywać w żaden sposób. Jest scena, gdzie tam się podjeżdża pod dom. Jest kilka takich scen, gdzie podjeżdża się pod dom, w którym Elvis tam kupił dla swojej rodziny, kiedy już tam zarobił pieniądze. I jest tak, że jest grupa ludzi, którzy tam imprezują jakby na takim suburbsach Ameryki, tylko że to jest kurde w szczerym polu. I oni się bawią, wiesz, są chłopaki, dziewczyny, tam rozmawiają, jeżdżą takimi małymi autami i ta scena, takie podejście tam jest kilka razy. I to jakby ten film używa tych elementów tak, że ci przedstawia, w jaki sposób, jakie emocje teraz są w postaciach, tak, i to wszystko jest w takim kluczu bardzo takim, że naprawdę dużo scen takich surrealistycznych jest, na przykład scena, gdzie Tom Hanks, który tutaj gra menadżera Elvisa, który on jest jakby głównym narratorem, i to też jest tak, że ty wiesz, że ten gościu był dupkiem, ty wiesz, że gościu jest zły i to mówią ci na samym początku, a on jest narratorem, który próbuje się wybielić przez całą tą historię, ale ty wiesz, że wszystko, co on mówi, jest nieprawdą, tak? Że to może inaczej, bo to jest tak, że trzeba wyłapać te klucze, które...
A przepraszam, zatrzymam cię na chwilę. Chcesz powiedzieć, że Tom Hanks gra złą negatywną postać?
Tak.
Wow! Nareszcie. Znaczy nie o to chodzi, że on nigdy nie grał, ale to jest tak rzadko się zdarza, że właściwie już ty mnie zainteresowałeś.
Bądź tak.
Z tego samego faktu.
Nie dość, że jak... No dobra, no Tom Hanks grał złą postać w...
Lady Killers.
Lady Killers, tak? Killers Lady, nie wiem czemu tak mi to podsunęło. Ale tam grał taką sympatyczną osobę. Tutaj gościu wie, że gościu jest podły i zły do szpiku kości, mimo tego, że wiesz, on jest nawet tej chwili, on jest narratorem całej tej historii, tak? Czujesz to po prostu po tym, co on robi, w jaki sposób się zachowuje. On cały czas mówi, że jest conmanem, tak? To nie ma, on w ogóle nie mówi, że on w ogóle... Bo znaczy, oglądając ten film, ty widzisz, że wszystko, co on robi, to są złe decyzje, które mają sprawić, że mu będzie lepiej, mimo kosztem wszystkich ludzi naokoła. I to widać, i to jest jasne, i ten film nie ukrywa tego. Więc, wiesz, masz film, który jest taki bardzo symboliczny, te sceny muzyczne są też super zrealizowane, wszystko też takie wygląda jak teledysk. Są różne przeróbki piosenek Elvisa, które są robione. Na przykład tak, że Elvis tam wychowywał się w Memphis, to dość czarne miasto w Stanach. I teraz masz sytuację, w której on tam idzie tam do swoich kolegów czarnych muzyków, żeby coś tam z nimi zrobić. I w tle leci przeróbka rapowa piosenki Elvisa, tak? Że te elementy wszystkie mają ci, wiesz, nadać charakter dla współczesnego widza, żebyś wiedział, tak, wiesz, żeby okej, okay, to jest taki hip-hop, to jest taka muzyka, która jest jakby nadal piosenką Elvisa, ale tobie ma kliknąć, że to jest sytuacja, żeby daje ci klucz, żebyś zrozumiał jako współczesny widz, co powinieneś czuć przy danej scenie, tak? No i tego jest tutaj pełno. Rozumiem, że na przykład ludzi mi się wydaje, że mogą narzekać na jakieś tam takie aspekty fabularne i to, że gdzieś tam pod koniec szczególnie się to wszystko gdzieś tam troszkę rozluźnia, tak? I to nie jest to wszystko tak bardzo... To tempo trochę gdzieś tam siada, ale ta historia mimo wszystko płynie. I to, że tak naprawdę pierwsza godzina, to wiesz, siedzisz w filmie i cały czas jest teledysk i cały czas jest po prostu coś się dzieje, coś się dzieje, coś się dzieje, coś się dzieje, coś się
dzieje.
No
jak to u Lormana zazwyczaj.
No więc no... Aktor, który gra Elvisa, jest zajebisty. Nie wiem po prostu skąd go znaleźli i szczerze powiem, że nie wiem, czy on sam śpiewał.
Chyba tak.
To po prostu, no jest świetny po prostu. To jak on wygląda, to jaką ma manierę i jak to po prostu odgrywa tego Elvisa, to jest wow. Nie, super po prostu. Ja dość na początku nie wierzyłem, że on sam śpiewa, co nie? Te piosenki, że... No, jest super. Znaleźli go i jest super. Tom Hanks był trochę gorszy, ale to chyba dlatego, że grał taką... jakby takie manieryzmy miał tej postaci, ale to może dlatego, że jakby szukał postaci... szukał...
No jemu nie jest tak prosto zagrać jednak złego kolesia, być
ale,
może.
Ale wytwierz,
nie ma nawyku.
Bo to jest taki, on jest taki podły bardziej, co? To nie jest tak, że on jest zły, on jest podły, tak? No, a sama historia też jest super ciekawa, ciekawie przedstawiona, no jakby się tam wgryźć tą historię Elvisa, to tam brakowało parę elementów, ale rozumiem, że to była bardziej kwestia wycinania fabuły, tak? No bo jest dużo rzeczy, duże postaci, które on poznał i znał, ale dla jakby stworzenia klamry całej historii, jakby stworzenia całej historii musieli dużo rzeczy wywalić, tak jest to. Na przykład nie było jego, nie było na pewno jego relacji z takim jednym muzykiem, takim, który w Hollywoodzie grał, tak? To gościa, od którego on zabrał całe te wszystkie jumpsuity, te wszystkie cekiny i tak dalej.
Forrest Gump. Nie, to taniec zabrał. To taniec. Gumpa. Było o Forrestie Gumpie?
Nie, nie było o Forrestie Gumpie, ale... No,
to w ogóle nie jest na faktach.
No właśnie. Wiesz, że, ale no, nadal, co nie, mi się podobało, mi się bardzo podobało, może dlatego, że wiesz, wrzuciłem od razu... może inaczej, w porównaniu na przykład do Bohemian Rhapsody i takich filmów o muzykach, ten film starał się być jakiś. I to dla niego jest po prostu... Super po prostu, że on jest jakiś, jest ciekawy i mi się wydaje, że jest dobrze, że ten film dzieli ludzi, ponieważ przynajmniej powoduje jakąś rozmowę wokół niego, tak?
Tak, właśnie w ogóle to jest główna rzecz, która mnie zachęciła do tego, żeby ostatecznie kiedyś ten film zobaczyć. No ja niestety nie mogłem z wielu powodów go obejrzeć. To jest tak... Trochę nie chciałem, trochę nie miałem ochoty z dwóch powodów. Jeden powód to jest taki, że nie przepadam za stylową Baza Luhrmanna i to jest, znaczy uwielbiam jego Moulin Rouge, który w sumie jest bardzo Luhrmannowy, ale poza Moulin Rouge chyba nic nie lubię Luhrmanna. To jest tak, że ta stylowa albo ją kupujesz, albo nie. Dla mnie to jest trochę za dużo, to jest trochę za bardzo i za mocno. I to jest za bardzo młodzieżowe i to wplatywanie tej młodzieżowej muzyki w lata, które są jakby nieadekwatne do tej muzyki, to jest dla mnie taki dość tani zabieg moim zdaniem. No udał się w Moulin Rouge, ale już na przykład czy Romeo i Julia jego, czy ten Wielki Gatsby, to do mnie nie trafiła zupełnie ta stylistyka.
No bo ty jest za stary jakoś... i ty pamiętasz tamte czasy, co nie? Wielkiego Gatsby'ego, dlatego. No.
Dokładnie. Więc to nie taką muzykę graliśmy w tych czasach. No i to była jedna rzecz, a druga rzecz to myślę sobie, że postać Elvisa to już jest temat tak przewałkowany przez popkulturę wzdłuż i wszerz, że wiesz, to nie jest tak jak z Freddie Mercury, który, o którym nie było jeszcze w ogóle filmu.
No bo był stary, takich, no jakby
chociaż jego, powinny być już chyba 20 lata, powinno być o tym filmu.
No ale lata świetności miał później niż Elvis, tak? Więc to...
Jasne, no oczywiście. Czy w przypadku Eltona Johna w Rocketmanie też to, no to jest, no w ogóle Elton John żyje jeszcze, tak?
No bo to nie powinno się
nie
robić
biografii.
Nie wiedziałem
za dużo o jego biografii, nie wiedziałem za dużo o nim. Więc to było ciekawsze dla mnie. Natomiast Elvis to jest jedna rzecz, to ja nie jestem jakimś wielkim fanem w ogóle muzyki Elvisa i jego stylowy i tego wszystkiego, więc to też mnie nie przyciągało. Okay. A druga właśnie taka, że no o tego Elvisa jest po prostu wszędzie zawsze mnóstwo cytatów, odniesień i w ogóle wiesz, aktorów, którzy odgrywają Elvisa też było mnóstwo, więc to było coś,
no
bo
mimo
co...
wszystko Elvis jest takim fenomenem popkulturalnym, co nie? To jest osoba, tak. która będzie... Ona będzie w historii, jak nie, jak Jezus mi się wydaje, to jest ten poziom, co tak, nie, że...
To jest zaraz na drugim miejscu.
Tak,
po
masz Szekspira.
A o Jezusie też już powstało.
Masz Szekspira, masz Jezusa
i Elvisa.
No,
Trójca Święta, tak.
Tak. Ale mi się wydaje, że nawet Elvis będzie bardziej częścią popkultury niż Beatles, znaczy pojedynczy Beatlesi, bo Beatlesi może jako grupa na pewno będzie gdzieś to zapisane, ale jako pojedynczy raczej nie, ale Elvis jest po prostu, wiesz, takim, no już jest tak wpisany w podświadomość kulturową, że nie da się go nie da się go wyrzucić stamtąd już.
No dokładnie, ale to, co mnie zachęca do tego, żeby obejrzeć ten film, to właśnie jest ta kontrowersja związana z tym, jak ludzie odbierają ten film, że jedni są naprawdę zdegustowani, a inni są zachwyceni. I to faktycznie tak dzieli wyraźnie publiczność i zawsze takie filmy
są
sugerują, że okej, jeżeli będę po stronie tych, którzy są zachwyceni, to mogę się naprawdę świetnie bawić, a nawet jeżeli będę po stronie tych, którzy są zniesmaczeni, to już sam fakt, że ty mówisz, że to jest jakieś, że to jest jednak autorskie kino, to już to jest plus, tak? Więc to jest na pewno coś, co mnie zachęca, żeby ostatecznie ten film obejrzeć. I być może nawet sobie.
Bo ja też
za
tak naprawdę.
Spoilerowo pogadamy o tym.
Bo ja wiedziałem, że na pewno jest. Jest jakby. Są negatywne opinie, ale szczerze ci powiem, że nie słuchałem za bardzo tych negatywnych opinii, więc.
A jaką negatywną opinię Julka miała? Bo to mnie ciekawi. Bo ty mówisz, że wy się tam trochę kłóciliście o ten
no,
film.
No, nie kłóciliśmy.
To by się bardzo.
Tak? Bo ona nie, jakby sugerowała, jakby ona podeszła tutaj od strony tej fabularnej, że, znaczy, może inaczej, jej to, co mi się podobało, jej się nie podobało, czyli te zabiegi takie wizualne jej się nie podobały, o których tutaj mówiłem, to, że fabularnie oczywiście wybielali Elvisa we wszystkim, choć, choć była scena, w której było pokazane, że na niektóre rzeczy się zgadza, tak? Ale to w Rocketmanie czy w Bohemian Rhapsody też był ten motyw, że nie trzeba było wypielić. Ale to na pewno była taka duża krytyka, jeśli chodzi o tą fabułę. Ale z drugiej strony nie wiem, jak było naprawdę, tak? No, do końca. Ale no
tak,
może raczej, ona podeszła do tego filmu bardzo tak... także mi się wydaje, że ona podeszła do tego filmu w taki sposób, że... To przedstawiamy ten film i tak było i...
To jest biografia.
Tak.
Oparty
tak.
na faktach. No
tak. A ja to
wyobrażam sobie, jeżeli nie wiesz jakby na co się szykujesz, jak idziesz na film Larmana, to możesz się rozczarować mocno, no bo faktycznie, no wiesz, no film ma tytuł Elvis, widać we wszystkich zwiastunach, jak jest ubrany jak Elvis, zachowuje się jak Elvis i to jest historia Elvisa. I idziesz na film, który nie do końca jest o tym Elvisie, którego znamy, no to rozumiem, że rozumiem to rozczarowanie. No i to masz rację, tak? To jest chyba bardziej film dla fanów kina i to fanów tego typu kina, które potrafi w ten sposób jakoś przetworzyć historię, która się faktycznie wydarzyła, niż dla ludzi, którzy chcą po prostu zobaczyć, jaka była prawdziwa historia. Tylko, że moim zdaniem...
Znaczy, no tutaj jest dużo
z tego,
tej prawdziwej historii, no.
Tak, ale z tego, co opowiadasz, to mam wrażenie, że to jest bardziej fair ponieważ film od razu ustawia cię w stylistyce takiej, że to nie jest, że to widać, że to nie jest do końca prawda, jak mówisz, że tam jest dużo takich surrealistycznych motywów i tak dalej, to jest moim zdaniem bardziej fair niż pokazanie Bohemian Rhapsody, opowiedzenie po Bożemu w cudzysłowie,
no.
I opowiedzenie też nieprawdziwej do końca historii i też chronologicznie nieprawdziwej, tam wiele rzeczy się nie zgadza, ale udawanie, że to wszystko jest na faktach i że tak było, bo nie ma żadnego stylistycznego zabiegu, który by cię wytrącał z tego pełnego wciągnięcia się w fabułę, nie?
I bo to jest tak, że chyba Bohemian Rhapsody miałeś taką stricte pokazujemy, co się wydarzyło. W Rocketmanie miałeś te elementy i te że muzyka wprowadzała cię w inny świat i wchodziłeś w taki teledysk. A tutaj nie masz tak, że jak śpiewam muzykę, to jest teledysk, tylko cały czas są te elementy takie dziwne. No, na przykład jest scena gdzieś na takim jarmarku, w której ten główny villain, tak, który narratorem jest, zaprowadza Tom Elvisa, Hanks. Który wprowadza Elvisa do tego, żeby go jakby być jego menadżerem. I to jest, wiesz, wchodzi przez jakieś tam szmat, przez jakieś boczne wyjście w tym takim miasteczku, tam się pojawiają jakieś karły, coś dziwne, jakieś klauny się pojawiają, wchodzą na taki, wiesz, na młyn, jak to się mówi?
Diabelski młyn.
Diabelski młyn, wchodzą i tam rozmawiają ze sobą o tym, żeby to zrobić, co nie, po prostu, no... wiesz, wprowadza tego Elvisa i próbuje jakby tak jakby do piekła jakiegoś i próbuje go po prostu kupić jego duszę, co nie? I to czujesz, tak jakby no jeśli nie będziesz jeśli się podchodzi do tego filmu w taki sposób naprawdę, że to jest wszystko takie surrealistyczne i to nie wszystko jest takie bardzo dosłowne, to się miło go ogląda.
I czasami się
denerwujesz. Bardziej. O, może tak. Czasami w tym filmie się denerwujesz na to, co się dzieje. Znaczy tak emocjonalnie, bo się denerwujesz.
Przeżywasz
to. No przynajmniej ja przeżywałem, ale...
Mój kolega, który widział ten film i rozmawiałem z nim krótko przez telefon, mówił, że on generalnie lubi Lermana i jego filmy i mówi, wiesz, ja mówię, no jak ten Elvis? No tak, słuchaj, taki film... Wiesz, już Larman bez hamulców, on już się niczego nie wstydzi. No wie, czyli dobrze. No nie wiem właśnie, ja chyba wolałem, jak on się jednak trochę jeszcze wstydził. Więc to też jest
wiesz,
tutaj taki...
No, ja lubię, jak filmy jeżdżą po bandzie i się nie zastanawiają.
No tak, ja też. Ja no. chyba też. Może zależy, jaka banda, jakie filmy, ale... No,
zobaczysz ale... to ten. Jest wersja w IMAX-ie generalnie, więc to może... Może
no,
bez,
ja nie mam
bez przesady.
Się nie
wydaje mi się, że bez przesady, ale. A, i ten aktor będzie grał w nowej Dune.
O.
Będzie grał tego kuzyna Harkonnena. Tego, którego. Będzie grał Stinga, czyli też muzyka.
O, no tak. No tak, oczywiście. Kiedy powstanie film o Stingu, tak by the way? Ile można czekać?
Mi się wydaje, że jak umrze, więc.
No nie, no niekoniecznie, no nie wszyscy, Elton John jakoś miał swój film, a żyje.
Powinno się zawsze robić, zawsze biografię
osób. Kulturalnie byłoby.
Tak. Nie kulturalnie, tylko nie wiadomo, co jeszcze ta osoba wykręci, albo czego się dowiesz, że zanim...
Jakiś
numer ci wykręcą.
Przechodzimy do naszego cyklu, który można nazwać Powrót do przeszłości. Czyli omawiamy filmy, które już są stare. Omawiamy stare filmy. Klasyki kina. Nie wiem, czy ten film, który oglądasz, czy to pasuje do klasyki. Wiesz,
absolutnie.
Klasyki
to
kina.
Jest absolutnie.
Casablanca.
To jest absolutnie klasyk kina.
Wiesz, trzy dni Kondora, Predator. No dobra, okej, okay, niech będzie. Klasyk
to jest
kina.
Klasyk kina, bo to jest klasyk, wiesz, kino to nie są tylko smutni panowie i panie, którzy siedzą w zadymionych pomieszczeniach i smucą się nad swoim życiem. To też jest Arnold Schwarzenegger, który strzela do obcych w dżungli. No, powiedzmy sobie szczerze, no.
Nawet powiedziałbym, że czasem to jest bardziej kino niż tamte filmy, ale to też zależy, jak patrzeć. To jest bardzo inny temat dyskusja. Więc tak, film Prey pojawi się w sierpniu na Disney Plus u nas i w związku z tym postanowiliśmy sobie zrobić powtórkę albo być może po raz pierwszy obejrzenie filmów z cyklu Predator. Wydaje mi się, że na pewno obejrzymy te dwa pierwsze, czyli pierwszy Predator i sequel, a ja myślę, że może jeszcze Predators, bo to było...
Podobno nie jest złe.
Podobno nie jest złe właśnie. Znaczy ja widziałem ten film, ale dawno i nie pamiętam. Nie przypominam sobie, żeby jakoś zrobił na mnie duże wrażenie, ale chętnie powtórzę.
Ja pamiętam, że
poza tym
na pewno
jest na Disney Plus, więc
tak,
mamy
tak.
wygodę.
Ja na pewno obejrzałem wszystkie Alieny kiedyś, takim maratonem sobie zrobiliśmy, ale Predatora widziałem tych wszystkich. Predatorów na pewno nie widziałem.
Predator. Pierwszy Predator z 1987 roku w reżyserii Johna McTiernana, reżysera między innymi Szklanych Pułapek. Wtedy jeszcze nie, ale potem już tak. I film, który stał się fenomenem w ogóle też, trochę jak Predator to jest trochę jak Elvis, tak? Stał się jakimś fenomenem popkulturowym, który w ogóle gdzieś wyeksplodował w kosmos i na tle filmów science fiction o groźnych obcych Predator gdzieś tam jest w topce tuż obok Aliena. Ale niżej. Jakby z góry,
no tak, no,
przyznajmy.
Powiedzmy sobie szczerze, Alien ale pierwszy jednak. Jest lepszym filmem niż Predator, tak? No to.
To jest film, który... On nie był jakimś takim super wielkim sukcesem, kiedy wyszedł wtedy do kin, ale stał się z czasem kinem kultowym, głównie dzięki epoce VHS-ów, gdzie po prostu wszyscy masowo, wielokrotnie wypożyczali go u nas w Polsce też oczywiście z lektorem nieodżałowanym knapikiem, który tam po prostu na lewo i prawo wszystkimi brzydkimi słowami mięsem rzucał zupełnie jak Predator. I to sprawiło, że rzeczywiście ten film zyskał nowe życie i cały czas to życie trwa. I zaskakujące jest to, że w sumie z tego co wiem, nic nie było w stanie sprawić, że powtórzy, że sequele nie potrafiły powtórzyć sukcesu tego pierwszego filmu.
A próbowali parę razy.
A próbowali. I próbowali podejść wielokrotnie do tego tematu, a jednak ten pierwszy film uchwycił coś tak ulotnego najwyraźniej, co jakby wiesz, taki lightning in the bottle, który sprawił, że tam wszystko zagrało w jakiś taki sposób cudowny. I faktycznie ja sobie ten film powtórzyłem po kilku latach, wielu latach już nieoglądania. I faktycznie muszę stwierdzić, że ten film jest po prostu dobrze się ogląda. Po prostu jest to dobra, fajna rozrywka, która oczywiście nie jest niczym wybitnym, ale też ani razu nie udaje, że jest czymś.
Nie. Tak. W ogóle ja jak oglądałem to się zastanawiałem, kurde, czy ten film jest parodią? Bo to, wiesz, ustawia ci film, wiesz, pokazuje ci Marinesów, masz, wiesz, super najlepszych ludzi na całym świecie, którzy mają wykonać jakieś zadanie.
Tak.
Pokazuje ci, że są zajebiści. Wchodzą tam do tego miasteczka i rozwalają wszystko, co tam się da i pokazujesz po prostu, jak oni podchodzą do sytuacji, co oni potrafią. Więc masz tych macho ludzi, masz te wszystkie memy, które jak bardzo oni nie są męscy, jak bardzo nie są zajebiści, po czym pojawia się jeden kosmita, który po prostu ich rozwala pojedynczo i nie daje im, że czy, bo to ja często słychać taką krytykę, że to jest właśnie taki męski film, taki męskość, ale to jakby oni pokazują to, jacy oni są zajebiści, tylko po to, żeby potem ich zabijać, tak, i pokazywać, że ten potwór jest ewidentnie bardziej męski od nich, jest groźniejszy i to, że oni są tacy męscy, to w ogóle nic im nie daje. Szczególnie, że to była taka fajna konstrukcja, bo na początku pokazujesz, masz wstęp, oni się tam zatrzymują, coś tam się dzieje, pokazują, co oni są świetni, po czym pokazują efekty działania Predatora, gdzieś tam po drodze podziałają efekty Predatora, więc już jakby nawet nie znając jakby motywu głównego filmu już mniej więcej czujesz, o co chodzi, tak? I dopiero potem jakby załatwia ich po kolei i dopiero w momencie, w którym główna postać przestaje działać jakby ten męski sposób, tylko próbuje zrobić pułapkę, zasadzkę, zrobić coś bardziej inteligentnego, a nie bezmyślnego ładowania z pistoletu, to wtedy dopiero jest w stanie wygrać w jakikolwiek sposób. Mimo tego, że nawet tak. Predator ostatnie swoje fuck you też pokazuje, tak? Więc...
Jasne. No, może nie ale wiesz co, ja tak. Bo ty powiedziałeś o tym, że ludzie krytykują ten film, że jest takim po prostu elegią dla machizmu i że w ogóle zachwytem nad tym, jaka męskość jest super, jacy twardzi kolesie są super, a tymczasem przychodzi Predator i wszystkich zabija. I ja bym się zgodził z tobą w tym aspekcie, że faktycznie zaskakujące jest to, że oni wszyscy giną równo, oprócz oczywiście naszego Schwarzeneggera, który nie może zginąć w żadnym razie, absolutnie nie. Ale byłoby to jakby trafna taka krytyka tego machizmu, tej męskości takiej toksycznej w jakimś tam aspekcie na pewno. Chociaż tutaj tej...
Znaczy ja uważam, nie uważam, jest, że to jest krytyka, ja uważam, że to jest bardziej parodia.
Parodia, tak, ale chodzi o to, że Predator, tak jak mówię, on jest jeszcze bardziej męski od nich. To nie jest typ super cwanego, jakiegoś dziwnego aliena typu Alien, tylko to jest wielki bysior z dreadami, który po prostu ma super sprzęt, ma super zabawki, tak, zajebiście cool i wszystkich jak... po prostu on ich przechytrza oczywiście, bo ma kamuflaż, to też tak. Jest jakby wiesz... On
tak, to jest taki gościu na safari, co nie? Będę strzelał do zwierząt ze swojego karabinu w odległości tak. 100 metrów, tak? I nie będą, co to będzie mi zwierzę podskakiwać. Oczywiście, że sam Predator też jest frajerem strasznym, tak? Bo to...
Tak. Więc tutaj to nie do końca mnie przekonuje to, że ten film krytykuje albo nawet parodiuje machizm, ale w tym sensie parodiuje, że to jest tak over the top. Tak, jakby oni wszyscy są tak bardzo, po prostu tych muskułów mają wszyscy tyle na twarzy i wszędzie, że rzeczywiście w pewnym momencie masz wrażenie, że to już jest przesada, że to już jest parodia, że to już jest po prostu tylko po to, żeby oglądając, żebyś miał to taki, wiesz, przypływ adrenaliny wynikający z tego, że oglądasz wielkich kolesi, którzy strzelają ganami i ganiają się za Predatorem i Predator gania ich i oni uciekają, potem oni ganiają Predatora, to znaczy Schwarzenegger go gania i ostatecznie fabuła jest tak prościutka, że nawet ja sobie myślałem, oglądam ten film i tak mówię, oglądam go i mówię, kurczę, o czym my będziemy z Pawłem gadać na temat tego filmu? Myślę sobie, jaką tu analizę zrobić? Jak to ugryźć, żeby opowiedzieć coś ciekawego o tym filmie? Może tam jest coś więcej. Ja nawet zacząłem oglądać drugi raz ten film, bo myślę sobie, może coś przeoczyłem. Może
nie,
tam
fabuła
gdzieś podłoże jest
prosta, jak
takie fabularne.
Tam nic nie ma. Tam wszystkie te postacie są identyczne. Jedyne, czym się różnią, to tym, jakim pistoletem strzelają, tak? Jak figurki.
To znaczy, one są identyczne, ale mają te jakby swoje cechy takie, tak?
No tak, ale to są same postacie,
siebie,
tak?
Jest najbardziej wyróżniająca się postać, czyli postać grana przez Shane'a Blacka, ten Hawkins, no to on jest takim nerdem w okularkach, który czyta komiksy i opowiada sprośne żarty. I to jest fajna, ciekawa postać, ale ją pierwszą ubijają.
Tak.
I nie wiem, czy znasz tą anegdotę
tak,
z planu.
Tak, bo chciał, Sean Black chciał przerabać trochę scenariusz, bo uważał, że...
Nie, właśnie nie chciał. Właśnie nie chciał.
Aha, właśnie oni go zaprosili, przerabiał, jak przerobił, to go zabili.
Zaangażowali go do roli w filmie Predator, bo chcieli, żeby tam pomógł przy scenariuszu. Powiedział, nie, jak jestem zatrudniony jako aktor, to będę aktorem. Okay, no i jak zauważyli już, że okej, nic z niego nie wycisną, mówię, dobra, to tam zabijmy go jako pierwszego i tyle. A szkoda, bo moim zdaniem to jest najbardziej barwna, ciekawa postać. Oczywiście on zawsze będzie tym sidekickiem, tym kolesiem nie pierwszoplanowym. Schwarzenegger musi być na przodzie, no to nie ma opcji. Ale gdyby go dłużej trochę tam potrzymali, to fajnie by zrównoważył ten
kontrast był taki pewien, no.
Byłby kontrast. Potem już trochę to się zlewa w jedną papkę pod tytułem wielcy faceci z ganami strzelają gdzie popadnie i zostają wybici po prostu równo. No więc tak, no to tego mi trochę szkoda. Szkoda mi trochę, że tego Shayna Blacka było tak mało. Ale powiem ci tak, jak na film, który jest kompletnie nie dla mnie i nawet jak na... Nawet jak ja miałem te, nie wiem, lat 10 i moi wszyscy koledzy oglądali na VHS-ach Predatora i cytowali Predatora, to jak tego nie kupowałem zupełnie i dla mnie no, nie było w tym nic ciekawego. Ja w ogóle, te, wiesz, kino, już też przy okazji Top Gun'a gadaliśmy o tym, że tak, takie kino, wiesz...
Męskie,
kinowy, a takie męskie kino lat 80. to jest coś, co ja teraz może jakoś tam sobie na swój sposób cenię, ale to nie jest nigdy coś, co wtedy mnie
interesowało,
zachwycało. Pamiętam tylko jeden film, który rzeczywiście mając te 10 lat zafascynował mnie pod względem tego, jak dużo bluzg padało na tym filmie i to był Ostatni Scout z Bruce'em Willisem, też Shayna Blacka przy okazji i tam po prostu lecą bluzgi jedna za drugą i jeszcze to było tak pięknie tłumaczone i też zdaje się chyba Knapik kto czytał i po prostu to było jak poezja. W pewnym momencie zacząłem się zachwycać tym, jak można pięknie opowiadać o najbardziej plugawych, paskudnych rzeczach, więc w pewnym momencie to rzeczywiście mnie kupiło, pamiętam, w przypadku tamtego filmu. Natomiast co do reszty, ale jak na film, który nie jest dla mnie, to powiem ci, że no, bawiłem się dobrze i...
Był wartki i śmieszny, rzeczy się
Był wartki, działo. Był śmieszny, miał te swoje one-linery, oczywiście tak. Z You One Ugly Motherfucker, czy Knock Knock, czy po prostu tam jest tego od cholery, tych tekstowych punów.
Jak to? You son of a bitch.
You son of a bitch, tak, oczywiście. To potem, wiesz, wielokrotnie było cytowane wszędzie, gdzie się dało. A trochę żałuję, jak chodzi o taką konstrukcję fabularną, to trochę żałuję, że strasznie dużo czasu poświęcają na próbę odbicia tych zakładników. Tak jakby w ogóle to było ciekawe. Wiesz, idziesz na film o Predatorze, o obcym, no tak, który będzie atakował ludzi.
No tak,
i mają zaczyna to... się film i mówią, ej, musicie odbić tam tych zakładników. Znaczy,
ale to dobra, wiesz, to już ale dlaczego na początku samym no wiadomo tam, było, coś że to jest, coś jest nie tak, co nie, więc...
Nie, no oczywiście, ale dlaczego przez pół godziny film o tym opowiada? Bo my wiemy, że jest coś nie tak, wiemy, że jest obcy, więc czemu oglądamy odbijanie zakładników? Czemu oglądamy Rambo, jak idziemy na inny film?
O Jezu, to już jest szczepianie, no wszyscy wiedzą, że muszą pójść do dżungli, muszą z jakiegoś powodu pójść do dżungli, to nie jest tak, że wyrzucie mojego dżungli.
Ktoś, nasi ludzie zostali zaatakowani w dżungli przez coś, nie
na
wiemy
co. Oni tam
jedźcie
robili?
Tam i sprawdźcie. No,
odbijali pewnie jakieś...
No dobra, co robili? Odbijali zakładników albo próbowali wykraść tajne dokumenty z bazy wroga. Okej, okay, ale już jak nasi trafiają tam, to nasi trafiają tam dlatego, że jest jakieś zagrożenie, nie wiadomo jakie.
No tak,
i zaczynamy
ale...
od razu akcję no, z Predatorem.
No tak ale ja to oni muszą widział. Czuć się oszukani, bo oni muszą, no tak, no muszą się czuć oszukani, tak, w tym przez tego, żeby pojawił się odrobina.
Ale muszą się
odrobina.
Czuć oszukani?
No nie muszą, no. Ale wprowadzało to cokolwiek do tego filmu, jakąś fabułę.
Postać kobieca, tej dziewczyny, która też tam, co ona tam robiła w tym obozie,
nie do końca. To ja też nie mam żadnego pojęcia, o co chodzi, no.
I dalej co robiła też nie do końca jest jasne, bo właściwie nie ma żadnej roli. Ona jest po to, znowu, fajny byłby kontrast z tą dynamiką tych wielkich facetów, którzy po prostu rzucają bluzgami i strzelają wszędzie. I tą delikatną kobietką, jakby tutaj stworzyć jakąś ciekawą dynamikę w dialogu czy w czymś, to może też by lepiej grało, ale ona jest tak naprawdę tylko po prostu eye candy tam. Ona jest po to, żeby ją uratować. Ona jest po to,
żeby tam była ona bardziej przeszkadzajką.
Run to the chopper i po prostu...
Run to the chopper.
No, i nawet nie ratuje jej za bardzo, bo ona gdzieś tam leci do tego helikoptera, a on zostaje... I walczy, wiesz, jak facet z facetem. Ja tu mam męskie sprawy do załatwienia.
A kobieto, idź
leć do tego, leć do tego helikoptera. No. Ja tu muszę poczuć w sobie troglodytę, wysmarować się błotem i zrobić sobie łuk, strzały i przechodzić.
Ale wybuchające to były wybuchające strzały. On po prostu daje nam nadzieję, że w sytuacji...
To tylko.
On daje po prostu nam nadzieję, że nie musimy być super dopakowani, żeby pokonać Predatora. Musimy po prostu być bystrzy i zastawiać pułapki.
Oczywiście, oczywiście. Booby traps. Kevin sam w domu trochę.
Trochę tak pod koniec.
Tego
no.
filmu. Ale dlatego ciekawym konceptem jest, i być może tutaj jest to sedno. Te jakby ten fenomen polega na tym właśnie, o czym ty mówisz, i dlatego być może ten nowy film Prey w końcu będzie tym udanym sequelem, dlatego że dokładnie porusza temat tego, że w świecie, gdzie nie masz żadnej zaawansowanej technologii, musisz się jak w jakikolwiek sposób wybronić przed predatorem, bo ten koncept pierwszego filmu był taki, że masz kolesi, którzy mają,
mają wszystko, co się da do zabijania.
Obładowani wszystkim.
No.
Mają wszystko, a to i tak nie pomaga. Okej, ale mają wszystko. A teraz jak nie masz nic, nie? I dopiero nasz bohater na końcu filmu nic nie ma i zaczyna kombinować. I wtedy to jest najciekawsze. To jest najciekawszy
tak,
fragment
to jest tak,
filmu.
To jest tak. Kiedy on musi myśleć, starcie, kombinować i walczy tak. z nim. To jest tak, że trochę mu się nie udaje i jakby na bieżąco wymyśla wszystko.
Tak, tak, tak. No oczywiście, tak. Tutaj jakąś pułapkę zastawił, myśl sobie, przechytrzyłem go. Ale Predator to zauważył i mówi, nie, dobrze, obejdę tą pułapkę i nie wejdę tam, gdzie on myślał. No i teraz trzeba kombinować. Dobra, jak to zrobić, żeby on jednak tam wszedł, żeby ta zawleczka tam puściła, którą tam ustawiłem. Tak. To było bardzo fajne. Ja zawsze z Predatorem miałem ten problem, jakby ja jestem Team Alien. Zawsze
no to oczywiste, Alien. No jest to lepszy film. No.
Jeśli chodzi o samą postać, o sam creature, to zawsze dla mnie problem z Predatorem był taki, że to była zbyt ludzka postać.
No rozumiem.
On był zbyt ludzko się zachowywał, zbyt ludzko się poruszał. Nie, był za mało dziwny. Bo zwłaszcza, że miał przez większość filmu ma ten hełm, więc właściwie wygląda jak koleś w hełmie napakowany i dopiero jak zdejmuje ten hełm, to pokazuje to. I to jest fajne i to w ogóle też działa na zasadzie takiej, o kurde, to zupełnie nie jest, wiesz, to nie jest koleś stąd, obcy z zewnątrz. I to wtedy działa, to jest króciutkie, tak? A przez większość filmu to jest po prostu koleś w hełmie. No.
Trochę tak jest, nie, że nie jest jakiś przedziwnionym kosmitą, który...
Ale znasz historię kostiumu i w ogóle historię projektu
O krabie
Predatora. Historię o krabie, no może krabie, homarze bardziej.
Homarze. No bo to jest chyba tak, że...
Ze szczypcami.
Bo oni chcieli na początku chyba oddziała jakby mieć ten kostium taki zielony, żeby pokazywać, że on coś tam gdzieś tam jest.
Czerwony. Na tle zielonym musiał być czerwony.
Tak. Ten kostium wyglądał po prostu jak homar, ale pamiętam, że ktoś tam miał być w nim, który ostatecznie...
Jean-Claude Van Damme.
A, tak, Jean-Claude Van Damme miał być w tym kostiumie i ostatecznie powiedział, nie ma opcji, że tak będzie wyglądał ten kosmita.
Tak, Jean-Claude Van Damme, który wtedy debiutował w Stanach i nikt go nie znał, a już tam gdzieś w belgijskim kinie był znany z tego, że jest słynnym kickbokserem i że ma te wszystkie, wiesz, robi szpagaty i to wszystko. I myślał sobie, okej, to idę, kino akcji amerykańskie, pokażę im, na co mnie stać. Zrobię im takie po prostu obroty, szpagaty, że po prostu im szczena opadnie. I nawet podobno na jakimś spotkaniu z twórcami, jakby wiesz, na korytarzu ich spotkał i zrobił im szpagat na ścianie. I oni mówią, wow, okej, dobra, bierzemy cię. I on już taki zadowolony. I ubierają go w ten kostium, w tego kraba i mówią, dobra, to teraz biegniesz tu, ale tak nie za szybko. Dobra, to teraz idziesz. Dobra, teraz łapiesz go, teraz strzelasz. A on tak, no dobra, kiedy będę robił te obroty, nie? Nie musisz, bo Predator w ogóle tego nie robi. Predator tylko tak chodzi albo biegnie ewentualnie trochę szybciej. No i jego to najbardziej zirytowało, że siedział w tym strasznie dusznym kostiumie i musiał robić, i musiał truchtać sobie i właściwie nic, nie mógł się w żaden sposób wykazać jako Jean-Claude Van Damme.
Szczególnie, bo to był kostium, który miał udawać te efekty związane z tym, że on jest niewidzialny, tak?
Dokładnie. A potem jeszcze mówiłem, słuchaj, ale wiesz, że ciebie nie będzie prawie w ogóle w filmie. No to już w ogóle postawiło kropkę przy jego decyzji. Uciekł z planu właściwie. Nie, czy nawet jego wywalili. On tak jakby tylko po prostu już tak był nieudolny w tym, co robił, że stwierdził, dobra. Zrezygnowali z kostiumu, zrezygnowali z Van Damme'a, stworzyli nowy kostium i ten kostium, który jest taki ikoniczny, jakby zastąpił go. No ale mówię, no to jakbym miał wybierać, moje preferencje są takie, że kostium Aliena jest dużo bardziej przerażający, dużo bardziej ciekawy niż ten z Predatora, ale to też, wiesz, no to jest to kino lat 80. męskie, gdzie po prostu wszystko musi być takie cool.
Męskie.
Super cool.
Męskie.
Muszą być bicepsy, musi być siła taka fizyczna pokazana i to no i to się sprawdza, no w tym w obrębie takiego kina Predator jest bardzo dobrym filmem.
Tak.
Po prostu.
Znaczy no, to nie jest zły film, to jest takie bardzo przyjemne kino, które sobie można sobie gdzieś tam oglądać, nie jest to nic wybitnego, ale była tak olbrzymia ilość filmów, która tak samo dobrze mogłaby zacząć franczyzę, że to, że rozmawiałem dzisiaj o Predatorze, jest tylko efektem straszliwie losowym.
Tak. Tak, no i to jest fenomen, to jest zaskakujące. Dla mnie wciąż jest zaskakujące, czemu akurat ten Predator stał się takim hiciorem. No. I czemu było tyle sequeli nieudanych i naprawdę, i ludzie narzekają na te kolejne filmy, ale cały czas próbują i cały czas mówią, ktoś mówi, dobra, ja mam pomysł na Predatora, nie, ja mam pomysł na Predatora. I tak myślisz sobie, okej, najwyraźniej coś tam jest, coś ludzie w tym widzą. Ja przyznam, że nie do końca wiem co, ale coś ludzie w tym widzą, co sprawia, że próbują cały czas coś
wiesz, bo
inaczej
to
podejść
to nie,
do
bo
historii.
Nawet nie tylko, wiesz, te filmy, tam jeszcze były jakieś komiksy i to tutaj podobno
jasne.
Dużo tego tam było.
Był Predator versus Batman, nawet gdzieś mam ten komiks cały czas.
No.
Jesteśmy zadowoleni z tego seansu. Bardzo jestem ciekaw tych sequeli.
No, bo zwłaszcza tych sequeli to na pewno nie widziałem, bo sequeli to na pewno nie widziałem.
Ja jakieś fragmenty widziałem, dwójki,
no.
A może nawet, nie, chyba całego nie. I jestem ciekaw tego, ponieważ wiem, że akcja dzieje się w mieście. Jestem ciekaw po prostu...
Co zrobią z tym
jaka
konceptem?
Jaka będzie próba ugryzienia. Zawsze koncept tego sequela, jak wiesz, jest jakiś hicior i myślisz sobie, okej, dobra, robimy sequel. Co tutaj zrobić ciekawego, jak to pokazać inaczej, ale jednocześnie tak samo, jak tą postać pokazać tak, żeby ludzie wiedzieli, że to jest ta sama postać, żeby mieli ten film, okej, to jest ten sam świat, idę na to samo, co już polubiłem w poprzednim filmie, ale nie chcę tego samego, więc musi być coś inaczej. To jest zawsze fascynujące.
Podobno,
dla mnie. Sequele...
podobno te dwa sequele nie są tak tragiczne, jak się mogłoby wydawać, bo one są całkiem niezłe. I Predator 2, i Predator podobno są okej. Dopiero potem jest gorzej.
Dopiero potem jest gorzej. No i Alien vs. Predator myślę, że sobie darujemy, bo to jest
tak,
jakby
tak.
Zupełnie obok i to porusza też inną franczyzę, więc nie ma co. Na koniec zostawiliśmy sobie omówienie finału Stranger Things 4, dlatego że myślę, że od razu będziemy gadać spoilerowo.
Tak.
I żeby sobie słuchacze w razie czego zatrzymali tutaj i mogli posłuchać innych naszych.
Bo rozmawiać będziemy głównie o ostatnich dwóch odcinkach, tak?
Tak, no nie, no tak, głównie. Omówiliśmy te pierwszy rzut. Volume 1 omówiliśmy. Przechodzimy do Volume 2, czyli Stranger Things 4, odcinek 8-9. Filmy.
Trochę tak, to były dwa filmy.
Trochę tak.
Każdy ten odcinek był jednym zbyt długim filmem.
Zbyt długim. To jest ciekawy początek dyskusji, bo już widzę, że się będziemy kłócić. Dobrze, więc jakie są twoje wrażenia notabene finału? No, myślę, że można uznać te dwa odcinki jako finał po prostu tej historii, tego sezonu.
No, ja się trochę wynudziłem, szczerze ci powiem, ale to już miałem to problem już, jak już wcześniej rozmawialiśmy, miałem ten sam problem, że się, bo dla mnie to jest za długie. No, fabularnie, oni chcieli, nie wiem, co tam się w ogóle działo. Nawet jak była ten wątek Syberii, i Rosji, jakby ten Hooper był zamknięty, to ja myślałem, że w ostatnim odcinku jakoś to wszystko ze sobą się połączy. Ale tak naprawdę to się nie połączyło w żaden taki, jakby wywalić cały ten wątek, to nic by to nie zmieniło absolutnie.
Okej, być może masz rację. Tak. Ja wciąż będę bronił wątku na Syberii nie dlatego, że jest spójną częścią całości, tylko dlatego, że po prostu mi się podobał.
No rozumiem.
I lubię te postaci, i lubię Hoopera, i lubię klimat tego wątku.
Może
lubię walki alienów to nie była Syberia, bo żeśmy się pomylili ostatnio. Nie na Syberii, tylko na Kamczatce.
Dla mnie wszystko na wschód od Moskwy to jest Syberia, więc...
Okej.
W paru tych odcinkach były momenty, w które były cool. Ale były też momenty, w których ten, na przykład walka Hoopera z Demogorgami za pomocą miecza, to było przeskoczenie rekina, takie turbo. I mi się wydaje, że w tym w tym serialu było parę rzeczy, które po prostu było takim przeskakiwaniem rekina, że no to było takie... Może inaczej, scena była śmieszna, była super, bo niby była cool. Ale na przykład scena z piosenką heavy metalową w innym wymiarze, no. Żeby... Okej, okay. Powiem tak. To było cool. Mi się podobała ta scena. Ale z drugiej strony no te rekiny tam skakały po prostu...
Oczywiście.
Tak skakały. I nie wiem, ja się może nie przygotowałem do tego, że to będzie tak serowy serial. Po prostu to tam po prostu... Tak było dużo sera, tak było wszystkich rzeczy niepotrzebnych, tam można było tyle rzeczy powycinać, to jest po prostu, jeśli już chcieliby tyle zawartości zrobić, to rozłóżcie to na 20 odcinków po normalnej długości i wypuszczajcie je rzadziej, bo tutaj ewidentnie chcieli, wydaje mi się, że autorzy dostali zbyt dużo wolności do tego, co chcieli robić i nikt im nie powiedział zaraz, trochę zwolnijcie ze swoimi pomysłami, są fabułami, bo tak jak już powiedziałem wcześniej, 1/3 fabuły jest do wycięcia i te dwa ostatnie odcinki nie spowodowały, że uważam inaczej.
No, wiesz co, to nie jest tak, że ja się z tobą nie zgadzam, tylko jest tak, że ja, że mi się właśnie to podoba, co się tobie okay, nie podoba. No. Bo ja jestem absolutnie, doskonale wiem, że ten serial jest kampowy i jest przeskakiwaniem rekina i trochę na to czekałem. Powiem więcej, ja uważam, że tam było za mało przeskakiwania rekina.
Za mało?
W porównaniu z poprzednim sezonem, który był już takim po prostu, nie wiem, rekin w kosmosie, to ten serial był wyjątkowo stonowany i wyjątkowo, wiesz, starał się logicznie jakoś, wiesz, wynikać, znaczy logicznie łączyć tą całą fabułę ze sobą i być w takim tonie poważnym, takim, wiesz, mroczniejszym, to wszystko jest takie bardziej na serio, bo poprzedni sezon, porównując nawet, właśnie sobie tak pomyślałem, generalnie moje wrażenia po tym ostatnim sezonie są bardzo dobre. Wydaje mi się, że czuję pewien taki niedosyt i taką, nie przesyt, nie, czuję niedosyt i taką, takie poczucie, że no nie mam takiego fajnego spełnienia takiego, na jakie czekałem, że to wszystko się ułoży w ciekawszy sposób, ale generalnie mam pozytywne wrażenia, wydaje mi się, że poprzednie odcinki mi się bardziej trochę podobały. Nie mam w ogóle problemu z tym, że film trwał 2,5 godziny, w ogóle tego nie czułem, ten ostatni odcinek, że trwał.
Ja go podzieliłem godziny. Na dwie części w generalnie ogóle, przy oglądaniu.
Ja trochę też, a więc może dlatego, ale, no. Ale ja nie mam, wiesz, cały czas, ja musiałem coś zrobić, więc nie mogłem oglądać, ale miałem cały czas to poczucie, okej, co będzie dalej, bo ten film cały czas trzymał mnie w napięciu i cały czas trzymał w poczuciu, że okej, teraz się wydarzy coś takiego, że szczena cię opadnie. I kilka razy, no, opadła rzeczywiście. Ale porównując z trzecim sezonem, to, co mi się w trzecim sezonie trochę bardziej akurat do mnie trafiło. Jak masz scenę z graniem na gitarze Ediego,
no.
To jest super scena.
Tak.
I to jest bardzo powerful, tak?
Ja to czułem.
Ona ma tą moc.
No.
Tak, ma tego powera, ma ten camp, ma to, wiesz, poczucie, że to jest takie, no adrenalina ci rośnie. Trochę jak oglądasz Mad Maxa i koleś z gitarą gra na gitarze, tak,
no,
i ogień.
No wiem, jest to cool scena, tak? Jest to spoko.
Jest to cool scena. Natomiast porównując to ze sceną z poprzedniego sezonu, gdzie Dustin ze swoją dziewczyną śpiewają Never Ending Story, ja wolę tamtą scenę z jednego prostego powodu. No. To było takie zaskoczenie, to było tak, to jest tak po prostu z dupy to, kompletnie, bo tam masz zupełną, wiesz, przerażający moment, kiedy potwór, w ogóle, który stworzony jest z ciał ludzi, mieszkańców w ogóle tego Hawkins, łazi i goni tych naszych bohaterów i wiesz, stejki są ogromne, to znaczy stawka jest ogromna, wszystko jest, napięcie ogromne, oczywiście są tam żarciki, ale to wszystko jest jakby w ramach tego takiego przygodowego kina mrocznego z tym solidnym elementem horroru i nagle z dupy pojawia się piosenka Never Ending Story i leci normalnie z muzyką w tle, ze wszystkim, z montażem. I mówisz, co, what the fuck tu się dzieje po prostu? Najbardziej memiczna w ogóle scena z całego poprzedniego sezonu. I ja byłem zachwycony tym, jak bardzo to nie pasowało do całości. I mówię, kurczę, to jest takie odważne, to jest coś tak nowego, tak świeżego i dodaje takiego wigoru w ogóle tej całej serii, że ja chcę tego więcej. Tutaj masz właściwie prawie to samo, tylko że tu masz build-up, bo wiesz, że Eddie gra na gitarze, wiesz, że Eddie wcześniej widzi tą gitarę w tym Upside Down, wiesz, że oni muszą coś zrobić, żeby zwrócić uwagę tego Vecny. To wszystko jest budowane tak, że ostatecznie, chociaż scena jest cool i jest cały czas przeskakiwaniem rekina, to jednak jest bardziej spójna z całością. Czyli teoretycznie to jest lepsze, tak strukturalnie, tak, ale no. Przez to, że i to, i tak jakby patrząc na cały ten sezon, mam wrażenie, że ten sezon starał się bardziej przekonać mnie, że jest na serio.
I tak, to oni to bardzo chcieli przekazać. Znaczy...
Bo masz przeskakiwanie rekina, a jednocześnie to jest na serio. Tu są prawdziwe tortury, tu jest prawdziwa walka o życie, tu jest prawdziwy, wiesz, walka o duszę, tak? I ten jakby ton cały czas taki poważny, mimo wielu żartów, sprawiał, że mnie to trochę, czasem mnie to irytowało. Myślałem sobie, okej, dobra, ale serialu, jesteś jednak głupią przygodówką o tym, że jakiś demon próbuje, prawda, zawładnąć Hawkins, nie wiadomo czemu akurat Hawkins, ma najbliżej w sumie, więc może dlatego, ale że wiesz, no i tam się wychował, ale nieważne, nieważne. W każdym razie, no jest to głupie i tak wielokrotnie masz świadomość tego, że nie oglądasz wybitnego kina, wiesz, Bergmana ani niczego takiego, tylko oglądasz prostą, w jakimś tam zakresie prostą przygodówkę z potworami. I w poprzednim sezonie po prostu ten film bardziej na to zwracał, ten sezon bardziej zwracał na to uwagę, bardziej się z tego śmiał, bardziej burzył czwartą ścianę, niż tutaj. Tutaj starał się być spójny i na poważnie. I do kogoś to może bardziej trafić, ale ja poprzez to muszę stwierdzić, że okej, skoro tak bardzo chcesz na to zwrócić uwagę, że znaczy, skoro tak bardzo chcesz
brać siebie na poważnie,
no to biorę ciebie na poważnie i wytykam ci kolejne dziury. W poprzednim sezonie miałem w dupie dziury, bo one były częścią fanu. No. A tutaj zaczynają drażnić
no
niektóre
mówię,
dziury.
No dla mnie po prostu tam było za dużo i jak już kończył się sezon i okazało się, że kurwa, wielki potwór wypada przez okno, oni zbiegają, go tam nie ma i brakowało tylko takiego pyłku, takiego dymu, który jest, wiesz, w miejscu, w którym powinien być main villain, bo właśnie przed chwilą uciekł, a potem jeszcze robią cliffhanger następny sezon. Ja byłem taki, ja myślałem, że wy potrzebujecie tyle czasu, żeby zakończyć wszystko, a nie żeby jeszcze tak zrobić zajawkę na kolejny sezon. I było to bardzo irytujące i to, no nie wiem, no ja wiem, że ludziom się to podoba, wiem, że ludzie bardzo sobie cenią ten sezon, może dlatego, że jest bardziej na poważnie, bo może ten camp tak trochę nie siedział ludziom, ale no czuć było, że oni chcą to robić na poważnie, czuć, że oni chcą, wiesz, zrobić taki większy epik i odejść może nawet do tego pierwszego sezonu, ale no to zobowiązuje, tak jak już tutaj zasugerowałeś, tak, że jednak potnijcie to dobrze, ustalcie, co jest tak naprawdę potrzebne, bo tak naprawdę 1/3 historii jest niepotrzebna, żeby opowiedzieć to, co chcecie, a inna 1/3 tak naprawdę mogła być skrócona drastycznie. I dlaczego znowu wykorzystujecie tę samą Deus Ex Machina, żeby rozwiązać wszystkie swoje problemy?
O jakiej Ex Machina mówisz?
No o 11, tak? No bo ostatecznie...
O 11. Tak. No, 11 zawsze musi być tą Ex Machiną, bo to jest jakby clue tego show, że...
No tak, ale
kiedy
ja
już
na przykład...
nie ma żadnych szans, znaczy bohaterowie nie mają żadnych szans, bo nie ma żadnych mocy, wchodzi 11, wyciąga rękę i wszystko rozwala, no to jest jakby...
Ale
musi być w każdym sezonie, no nie możesz
taka,
tego
taka
wyeliminować.
Takie niskie po prostu, co nie, że już ten moc, mi się
niskie
na przykład bardzo podobało, ja byłem tak, oglądałem i byłem taki, kurde, to będzie super, nie będzie tej 11, Ona co najwyżej może tam, wiesz, oglądać to wszystko, nie będzie w stanie nic spłynąć. Oni przechytrzą Wekne, będą inteligentni, wykorzystają wszystkie informacje, które posiadają, żeby ją pokonać. Po czym patrzę na godzinę i patrzę, kurwa, jeszcze 1,5 godziny. Czyli im się nie uda, co nie? Coś, co... Wiesz... I znowu te postacie są bez sensu i niepotrzebne zupełnie, tak, tak.
Które postacie? Wszystkie?
Wszystkie. Żeby uzaratować świat, że nic nie było potrzebne.
Wiesz co, mi się wydaje, bo mam wrażenie, że ty patrzysz na ten serial z pewnej perspektywy, która właściwie z góry go przekreśla. No bo jeżeli nie kupujesz tych postaci, jeżeli nie lubisz tych postaci...
Ale ja lubię te postacie, mi się wydaje, że...
No okej, okay, dobra, to w takim razie wróćmy.
Oprócz
skoro
Mike'a,
lubisz te postaci...
Willa, który jest tak...
Akurat Will mi się tu podoba, jaki jest jego ark, więc z Mike'em się zgodzę. Ale jeżeli lubisz postaci, no to jakby ten serial to są postaci.
No to
prawda, jakby
to
fabuła
prawda,
jest pretekstem.
Tak. No tak, ale oni
i
jakby
możesz
zapominają...
przeskakiwać wszystkie rekiny i możesz, wiesz, i nawet to jest moim zdaniem cały urok tego serialu, że po prostu jest eksplozja pomysłów i co nim przyjdzie do głowy, to wrzucą. I z reguły to są fajne, ciekawe pomysły. To przede wszystkim chodzi o postaci i chodzi o tą naszą ekipę i tym film, i tym ten serial wygrywa.
No to prawda, no więc... ja tak naprawdę no, lubię te postacie, wszystkie te postacie, które tam działały w Hong Kong, oczywiście Steve, który dostaje ode mnie 100% serduszko.
No, oczywiście.
Wiesz, Dustin, Lucas, no, to są super postacie i to naprawdę lubię je oglądać i lubię, jak oni mają te przygody. Tylko niestety właśnie i Mike i Will, które są po prostu takimi nijakimi postaciami już w tym sezonie. Już z tym Willem to naprawdę nie wiedzieli, co chcą zrobić, moim zdaniem.
No, ale właśnie ja się nie zgodzę. Moim zdaniem ostatecznie w tych dwóch odcinkach troszeczkę dodali głębi tej postaci i taki jego problem związany z tym, że on tam czuje się coraz bardziej zbędny właśnie i to jest jego problem i czuje, że nie zrozumie.
Przez 3 sezony był zbędny tak naprawdę.
No ale teraz w końcu to czuje i że próbują coś z tym zrobić, że tam jego brat go pociesza. No i oczywiście kwestia taka najbardziej oczywista, że no on jest gejem i najprawdopodobniej się podkochuje w Mike'u, tak? I,
no tak, ale i tutaj... nic z tym nie zrobili, tylko sugerowali to.
No ale,
to,
ale, to ale jest... mi się na przykład to podoba, że nic
pytanie,
z tym nie
pytanie, czy to nie jest, wiesz, queerbaiting, tak? Ale to już... Bo
no właśnie,
jest.
Moim zdaniem to nie jest queerbaiting, dlatego że masz postać, która ewidentnie jest homoseksualna, ale bardzo subtelnie pokazują ten problem i pokazują go od takiej strony, która jest trudna, bo jesteś w grupie przyjaciół, jeden z tych przyjaciół ci się podoba i wiesz, że on jest innej orientacji i nie chcesz przekraczać tej granicy i wiesz, że nie możesz przekraczać tej granicy, bo albo przyjaźń, albo no w tym przypadku no odrzucenie prawdopodobnie.
No przez przyjaciół, no.
Więc to on musi na tej cienkiej linii tutaj lawirować, nie może, wiesz, no i to jest tragiczna postać w tym sensie i to mi się podoba. Czy mogli więcej? Oczywiście, że mogli więcej, być może więcej jeszcze o tym.
Znaczy cokolwiek, oni jakby nie wiedzieli, co z tym zrobić, oni to robili, pokazywali, ale to w ogóle ten wątek w ogóle nie miał sensu, na przykład... My się śmialiśmy, że w momencie, w którym on pokazuje Mike'owi ten rysunek, który tam zrobił, tam będzie taki chamski akt pomiędzy tą dwójką postaci.
No nie, ale to był uroczy o tym, że ze smokiem walczy. Widzisz, no on miał wyczucie większe niż wy posądzaliście o to.
Wiesz,
tak, ale...
ja lubię te postacie, to są bardzo przyjemne, śmieszne postacie, świetnie napisane. To, że zrobili... dla Lukasa w ogóle ten ark cały, ten motyw, że on tak naprawdę chce być to mi się podobało, tak? Ale jakby wszystkie te fajne rzeczy skończyły się w 3 odcinku czy 4, co nie? I tak naprawdę potem to miała być tylko ta przygoda, ale te postacie po prostu stanęły w miejscu, tak? No może poza Lukasa, bo Dustin tutaj nadal jakby jest taki sam przyjemny.
Problem z tym serialem też jest taki, że no jednak te postaci się mnożą i dlatego moim zdaniem jednak w pewnym momencie trzeba będzie bardziej tutaj poodstrzelać niektóre postaci.
No bo Max
dlatego,
już odstrzelili,
że no,
co nie?
No właśnie nie odstrzelili, tak? To znaczy
no,
to jest
wszyscy też... wiemy, że w niej jest Vecna i będzie kontrolować Max, żeby w tym świecie naszym robić rzeczy.
A może nie wiadomo.
No nie wiem, całkiem nieźle ją poturbowali. Całkiem nieźle ją poturbowała.
Tak, i to było zaskakujące, tak? Znaczy to było przejmujący moment, kiedy widzisz, że myślisz sobie, okej, znowu ją uratują w ostatnim momencie, a tutaj jednak kolei zaczyna się ten cały motyw, który był budowany. Też to jest bardzo fajne, że masz ten build-up, co Vecna robi ze swoimi ofiarami. I teraz widzisz, że dokładnie to dzieje się z Max i jest tyle przeszkód po drodze, że oni nie zdążą jej uratować, to jest przejmujące i to, że ona potem umiera, tak? Przynajmniej, co prawda na chwilę. I to jest moim zdaniem
słabe.
Moim zdaniem takie asekuracyjne, tak, to było słabe.
Tak. Moim
to
znaczy, zdaniem po jakby w celach fabularnych powinna
mogliby ją uśmiercić i to byłoby fabularnie dobre, tak, ale ciekawsze. Z drugiej strony ja tak uwielbiam tę postać i Max jest tutaj moją jedną z ulubionych postaci w tym sezonie, więc w tym sensie bym nie chciał, ale masz rację, że fabularnie by to było lepsze. Uśmiercają tak naprawdę tylko jedną postać ważną, czyli Ediego. I to też jest w sumie szkoda, bo to jest moja druga ulubiona postać.
Tak, Edita był
w tym sezonie. Edy jest super postacią.
Edy
wprowadzał nową świeżość,
powieść
świeżości w tą całą ekipę. Ja bym chętnie go widział więcej w tym.
Ja uważam, że Edy to generalnie był super mistrz gry, który na podstawie tego, jak prowadził, to był bardzo dobry mistrz gry, bo był surowy, ale jednocześnie sprawiedliwy. Czyli najlepszy rodzaj.
No to dobrze, to widzisz. Tutaj też słyszałem opinię wielu graczy RPGów, że bardzo tutaj wiarygodnie stworzyli w ogóle tą całą grę, że dbali o to, żeby to było, o te wszystkie szczegóły. Widać, że ktoś, kto to pisał, grał w grę RPG po prostu, że to nie
tak
jest
było,
ciekawe, jak dzieciaki grają w te RPG.
Tak,
po prostu bracia
Duffer. Jak serialu, był taki serial kiedyś, Dungeons and Dragons, nie? Takie animowane.
Tak, to się przenoszą. No tak, to było słabe. W każdym razie, więc to jest świetna postać, on jest właśnie zbudowany na tylu fajnych kontrastach. I to jak trzeba tutaj jego zrehabilitować w oczach całego miasteczka. I to wszystko jest naprawdę bardzo fajnie poprowadzone. No i
ale
z jednej strony
tak
jasne,
jakby oni nie mieli
że
pomysłu, jak chcą rozwiązać to fabularnie. Tak, że nie wiedzą, jak to zrobić, żeby on cofnął się i żeby wszyscy nagle mu uwierzyli, więc stwierdzają, o, to go zabijamy, żeby nie był problem.
A mi się wydaje, że to nie o to chodzi. Mi się wydaje, że chodzi o to, że po prostu fabularnie takim się łączyły klocki i musieli, kogoś musieli odstrzelić, bo naprawdę zaczyna się
tak,
robić w tym serialu.
To tak nawet
i to
brzmi.
Było najprostsze po
mi
prostu.
Wydaje,
masz nową postać,
brzmi.
Starej ekipy nie ruszysz. Nie możesz ruszyć starej
ale
ekipy,
mi się wydaje,
bo nie.
Mi się wydaje, że to było tak, że jedna z tych, że rolę tego gościa miał inna postać miała w całym serialu, która jest z głównej ekipy.
No.
I ona miała być tą osobą, która się poświęca. Albo Will, albo Mike, mi się wydaje, że były jakby w tej pierwotnej ekipie.
Okej, i stwierdzili, okej, nie możemy tego zrobić, musimy stworzyć nową postać,
którą możemy zabić.
Możliwe.
Bo jakby możliwe. Nic nie przeszkadzałoby z tym, żeby to tak zrobić, że mistrz gry, który tam jest jeden z tych chłopaków, po prostu zakładają taki klub i jest przy okazji świadkiem morderstwa. Mm. I go posądzają o to.
No tak.
Miałoby to generalnie jak nie przeszkadzałoby nic. A przy okazji może się uczył grać na gitarze, to mógłby zrobić solówkę.
Mógłby zrobić solówkę, bo to jest ważne, to musi
tak,
zostać.
Tak, to musi zostać.
To jest crucial dla całego serialu. Nie można,
tak,
nie można usunąć tej sceny.
Tak, to prawda, to jest rzecz, która po prostu nie możemy się jej pozbyć. To jest jedyna rzecz, która jest warta tutaj oglądania.
No nie, chyba nie jedyna. Chyba jednak przesadzasz z tym.
No ja się wynudziłem. No jest tak, że ja się wynudziłem i
no okej, okay. Okej. Okay. No nic tutaj nie poradzę. Nie przekonam cię do tego,
no
że nie masz
nie.
racji. Tak na to zareagowałeś, jak zareagowałeś. Ja uważam, że serial jest wciąż bardzo dobry. To absolutnie nie jest poziom pierwszego sezonu. To dla mnie nie jest poziom trzeciego sezonu, ale to jest wyżej niż drugi sezon, więc jest okej. Okay. A sezon drugi mi się podobał też. Poza wyjątkami. Więc ja nie mam z tym problemu, tak samo nie mam problemu z długością odcinków, w tym sensie, że wiesz, to jest jakby na zasadzie, skoro mamy streaming, to możemy sobie pozwolić na dłuższe odcinki, bo dlaczego nie?
Ale widzisz, ale to, że można, nie znaczy, że się powinno.
Oczywiście, Jeff Goldblum zawsze ma rację. Ale ja nie miałem tego wrażenia, które ty miałeś. Ja się nie nudziłem. Na żadnym z tych... Nie miałem w ogóle ani razu wrażenia z nudy w tym sezonie.
Ale wiesz, bo chodziło o to, że
zainteresowany tym, co się wydarzy dalej i miałem... I czułem pewnego rodzaju taki niedosyt z tym... Że niektóre rozwiązania może zbyt były oczywiste, niektóre, wiesz, dialogi mi się nie podobały, były takie po prostu strasznie toporne, typu ten Vecna mówi do jedenastki, już przegraliście, a taka cisza, jedenastka mówi nie i cisza, ja mówię, odpowie. I w końcu to ty przegrałeś. Ja mówię, o fuck. No już po prostu jak taki build-up robią, to kurczę, walnij jakiś one-liner.
Mogę się od Schwarzeneggera nauczyć trochę tych one-linerów.
No dobrze. Czyli co? Czyli ty jesteś niekupiony, nie czekasz na piąty sezon?
Znaczy, no obejrzę go, ale no nie wiem, mi się wydaje,
ale wiesz, że odcinki w piątym sezonie będą już po 20 godzin każdy.
No wiem, po prostu ja uważam, że to, że można, nie znaczy, że się powinno. I oni trochę przesadzili, bo miałem po prostu tak, że ten główny wątek tego Hawkinsa, jak oni rozwiązują sprawę Vecny, super, bo to były powrót do pierwszego sezonu, co nie? Mhm. Mają sprawę, rozwiązują go, relacje między postaciami, ale za każdym razem, kiedy kamera się przesuwała do cokolwiek innego, no to był trochę nuda. I pozostałe dwa wątki to po prostu były dla mnie, po prostu nie czułem, że one dokądś prowadzą, szczególnie ten wątek Kamczatki i Związku Radzieckiego, to po prostu dla mnie po prostu to niczego nie doprowadziło i jak się okazało, do niczego nie prowadziło. A rozwiązanie na zasadzie, o, trzeba to coś tam.
Ja ci powiem, do czego prowadziło, do tego, żeby Hopper wrócił, się zszedł z tą Winona Ryder.
Tak, ale to z drugiej strony pamiętaj, że to jest problem Rise of Skywalker, to, że on przeżył, spowodowało, że jego poświęcenie i ark, który się stworzył, nie miało sensu. I to jest bardzo przykre w serialach takich, że...
I to jest problem Stranger Things. Tak, że oni się
oni plot sami armor, tak kochają... Mają plot armor i nie da się nic z nimi zrobić. I
oni, wiesz, oni tak sami tak pokochali te postaci, wydaje mi się, twórcy, że im po prostu jest trudno. Mówią, kurczę, no nie, musi ta postać wrócić, tak? I teraz tą rolę Hoppera, ewidentnie kluczem głównym poprzedniego sezonu był Hopper i taką jakby sercem właśnie i esencją poprzedniego sezonu był Hopper i on zginie na końcu, ale nie. I teraz tą samą rolę pełni Max tutaj i ona też na końcu ginie, ale nie. No i okej, no wydaje mi się, że musisz kupić tą konwencję i musisz...
No wiem, to powoduje, to nie, że nie masz serial. Żadnych, wiesz, nie masz żadnego ryzyka w tym wszystkim, tak?
Tak. Ale wiesz, znaczy talentem Dafferów i wszystkich, którzy piszą ten serial, jest to, że oni potrafią napisać każdą prawie postać w ciekawy sposób, gdzieś na bazie jakichś kontrastów, która wystarczy, że jest przez dwie minuty na ekranie i już w jakimś sensie ją lubisz. Bardzo rzadko im się to udaje spierdolić tak naprawdę.
No tak, nawet no tak bo wszystkie postacie...
Przecież postać tej cheerleaderki na początku, która ginie w pierwszym odcinku, ona ma, nie wiem, 10 minut jest na ekranie i ma tą scenę z Edim i po prostu między nimi jest taka chemia, że twórcy podobno w ogóle, bo tą scenę gdzieś kręcili na końcu i wiedzieli, że ona musi zginąć.
No.
I jak zobaczyli, jaka jest chemia między tymi postaciami, to stwierdzili, kurde, żałowali, że po prostu ją ale w scenariuszu uśmiercili.
No tak, ale to jest
bo stwierdzili,
właśnie...
kurde, to byłoby super, jakby oni byli razem, jakby działali. No, nie?
Ale wiesz, stawka, która nie jest wysoka, nie jest ciekawa, tak?
Tak, ale zostawmy stawkę. Zasada dwóch, wróćmy do stawki zaraz, ale tylko powiem o tym. Zasada dwóch, gwiezdnowojenna, że masz ucznia i mistrza, ale w tym przypadku po prostu kumpli, tak? Gdzie masz dynamikę między dwoma postaciami i te duety świetnie działają z reguły, bo akurat Nancy i Robin to jest kiepski duet, moim zdaniem. Ale z reguły te duety tu super działają i oni to świetnie piszą, świetnie odbijają od siebie postaci i to po prostu dobrze to piszą. Widać, że taka jest zasada pisania tego serialu. Stwórzmy postać i stwórzmy dla niej kontrastową postać i ustawmy ich razem i od razu jakby sam się pisze, nie? Natomiast to, co ty mówisz o stawce. Tak, masz rację, ale pytanie brzmi, czy rzeczywiście, gdyby ten serial by się opierał głównie na tej stawce, to tak, to bym się z tobą zgodził, że jest to kiepskie. Natomiast moim zdaniem w Stranger Things stawka, czy w ogóle ten cały w ogóle koncept Upside Down,
no,
to jest dodatek. Dla mnie to jest dodatek. To jest fajne ubarwienie historii o nastolatkach i o ludziach, którzy są fajni, których się fajnie ogląda
no
na
właśnie,
ekranie.
No właśnie, to dlatego powinniśmy
i jakby usunąć,
oglądać...
jakby w ogóle wywalić w ogóle cały ten koncept Upside Down, te potwory i to wszystko i tylko oglądać ich, to dalej byłby to serial
warte oglądanie. No prawdopodobnie pytanie, tak, tylko że dzisiaj musisz mieć potwory, żeby ludzi przyciągnąć.
No nie, no dla mnie to jest dodatek, dla mnie to jest fajny dodatek, to jest jakby coś jeszcze, wiesz, plus dodatkowy, to nie jest, że coś, co ściąga serial w dół, tylko coś, co po prostu ej, mam grupę fajnych przyjaciół, którzy fajnie ze sobą jakby grają, tak, i to wszystko się fajnie ogląda, przyjemnie. A dodatkowo akcja dzieje się w latach 80., a dodatkowo to jest w ogóle science fiction, przygodówka, horror, gdzie mamy w ogóle alternatywny świat. Oj, wow. I okej, okay, i czasem ze stawką im nie wychodzi, i czasem nie wychodzi im z, jakby nie potrafią wypełnić tych oczekiwań widza, które są, wiesz, tego hype'u, który po prostu buduje.
Ale ten serial dobrze, ale ten serial się dobrze przyjął, co nie? I generalnie
dobrze
się
przyjął,
bardzo
ale... Ale są też opinie negatywne, zwłaszcza po tych dwóch ostatnich odcinkach są opinie negatywne na temat tego sezonu, więc nie jesteś sam w tym.
Okay, bardzo dobrze.
Ale jest was niewielu.
We are the few.
Na szczęście. To byłoby tyle w dzisiejszym odcinku. Żegnają się z wami Kajetan
i Paweł. Do usłyszenia. Cześć.
Słuchaliście podcastu filmowego Kinotok. Zachęcamy do subskrypcji. Można nas też znaleźć na Facebooku pod adresem www.facebook.com/kinotokpodcast.